Witamy. Wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, przewodniczący Komisji do Spraw Dialogu Polsko-Izraelskiego z naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie ministrze.
Prosto prawie z samolotu, bo wczoraj wieczorem pan wylądował w Polsce. Jadł pan tam hamantaszę? Mam nadzieję, że nie pomyliłem niczego. Trudne słowo.
Nie było okazji. Mieliśmy kolację we własnym gronie wieczorem, kiedy świętowane jest Purim, ale akurat...
Tego nie było. Ja powiem naszym słuchaczom, że to są takie ciasteczka, które tradycyjnie właśnie przy okazji święta Purim są tam podawane. Święto Purim to święto radosne, taki prawie że karnawał. Skoro taka była atmosfera radosna, to domyślam się, że się lepiej wam ze sobą rozmawiało. Można głosić koniec kryzysu w stosunkach polsko-izraelskich, czy to za wcześnie?
Po pierwsze, ja bym nie używał słowa kryzys. To było... To, czy to może nadal jest napięcie, to jest nieporozumienie, czy niezrozumienie, ale nie używałbym słowa kryzys, bo siła stosunków polsko-izraelskich jest zbyt duża, by w moim przekonaniu, by z powodu tej ustawy mówić o kryzysie. Zbyt wiele nas łączy w różnych obszarach, od obronności po kulturę.
Historię. Ale obniżenie emocji jest, tak? Widoczne. Widzi pan to, czy nie?
Widzę, ale to może być subiektywne odczucie. W każdym razie bardzo bym chciał, i taki był też jeden z głównych naszych celów, mówię naszych i po polskiej, i po izraelskiej stronie, aby spróbować przejąć kontrolę nad tym, co chyba się wszystkim wymknęło spod kontroli.
To o co pytali pana tam i całą komisję ze strony polskiej? Jakie były wątpliwości? Były duże emocje?
Nie, właśnie i dlatego nam zależało, żeby się spotkać, bo kiedy spotykają się dyplomaci, prawnicy, historycy, to rozmowa siłą rzeczy jest merytoryczna. Tych emocji, jeśli się pojawiają, to incydentalnie. Tutaj ich nie było. I taka rozmowa jest lepsza niż poprzez jakieś prowokacyjne artykuły,
wideo. A co budziło ich wątpliwości? Jakie były te pytania główne?
Dwa główne bloki tematyczne. Był prawny i historyczny. No, prawny oczywiście dotyczył ustawy, znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i w szczególności artykułu 55a. I tutaj bardzo szczegółowo, bardzo wyczerpująco w moim przekonaniu, ale też sądząc po reakcjach strony izraelskiej, odpowiedział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. A drugi blok był historyczny, ale nie w takim sensie, co się wydarzyło 70 czy ileś lat temu, tylko jak państwo polskie, państwo izraelskie podchodzi do badań, na ile mamy do czynienia ze swobodą badań, co możemy zrobić jeszcze, żeby uzupełnić pewne elementy, pewne obszary badawcze.
A czuł pan dobrą wolę z ich strony? To była taka otwartość? Udało się wszystko wyjaśnić jak trzeba, czy nie?
Na pewno jedno spotkanie to jest za mało, ale nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako sygnał do jakichś ocen pesymistycznych. To nie mogło się. Tyle problemów się zgromadziło przez te ostatnich kilka tygodni, że nikt, sądzę, nie był aż tak naiwny, że jedno spotkanie
będą
rozwiąże
kolejne?
Wszystko. Zakładam, że będą takie zapewnienia zostały wymienione i ja od początku podkreślałem w rozmowach ze stroną izraelską, że nam zależy na uruchomieniu procesu, a nie na jednorazowym wydarzeniu.
Przypomnę, wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki jest naszym gościem. Panie ministrze, co chce osiągnąć Izrael, jak pan to wyczuwa po tych rozmowach wczorajszych? Czego oczekuje od nas?
Ja nie chciałbym wchodzić... Nie chciałbym wchodzić w spekulacje co do intencji, bo to jest zajęcie chyba dla specjalistów innej dziedziny. Strona izraelska w każdym razie, i to jest kolejny powód do zadowolenia z tego spotkania, ono pozwoliło stronie izraelskiej sprecyzować swoje oczekiwania. Co do części z nich jest jasne, że co do w zasadzie zasadniczej części z nich jest jasne, że ich adresatem jest Trybunał Konstytucyjny. I dla strony izraelskiej było jasne, że zespół, polska część, nie może być ich adresatem. No nie ma takich kompetencji.
Czyli co, czekają na wyrok Trybunału? I wtedy ewentualnie znów będą czegoś się od nas domagać?
Nie wykluczam takiej sytuacji. No, nikt nie wie przecież, co suwerenną swoją decyzją
zrobi
Trybunał
Konstytucyjny.
Pytam o to,
bo pan przed wyjazdem mówił, że nie należy negocjować, że nie będziemy pod wpływem nikogo z zewnątrz zmieniać ustawy, ona wchodzi w życie, już weszła w życie. Ale pytany tam na miejscu przez dziennikarzy mówi pan, że należy, trzeba teraz pewne rzeczy doprecyzować.
No, ale to jest różnica między zapisem a jego interpretacją. I właśnie w tej dziedzinie, w tym obszarze interpretacji, to są kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i on się, mam nadzieję, tak to sobie wyobrażam, ale proszę nie traktować tego jako jakiś sygnał w stronę Trybunału, bo nie sądzę, żeby Trybunał od podsekretarzy stanu odbierał jakiekolwiek sygnały i od kogokolwiek innego, bo jest suwerennym organem, że usunie wszelkie jeszcze istniejące wątpliwości, jak rozumieć, na przykład strona izraelska wiele uwagi poświęciła terminowi naród polski. Jak to w kategoriach prawnych rozumieć? Dlaczego nie ma więcej wyłączeń? Co do nauczycieli, co do przewodników grup w muzeach i tak dalej, i tak dalej. Co do sankcji. To były konkretne rzeczowe pytania, nie emocjonalne. Ministerstwo Sprawiedliwości, zresztą jeszcze przed wyjazdem w bardzo obszernej wypowiedzi ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro to się znalazło. Zostało powtórzone, czy nawet rozwinięte w Izraelu, no ale ostatecznym głosem będzie i musi być Trybunał Konstytucyjny.
Chciałby pan, żeby to orzeczenie było jak najszybciej wydane? Bo mamy trudne momenty. Przed nami 8 marca, później Marsz Żywych, powstanie w getcie, rocznica. To mogą być takie momenty, kiedy te emocje znów będą wysokie.
Nie chciałbym znowu używać sformułowań, które mogą zostać potraktowane jako rodzaj nacisku. Słyszeliśmy, że ten okres pracy Trybunału no nie będzie się rozciągał nadmiernie. No i ja na tym opieram swoje założenie.
Czyli czekamy. Mamy, panie ministrze, pierwszy pozew Redutu Dobrego Imienia w ramach tej nowej ustawy, która już od 1 marca obowiązuje. Złożyła pozew wobec argentyńskiej gazety, która zamieniła zdjęcie i to w sposób haniebny, bo o zbrodni w Jedwabnem ilustrowała to wszystko fotografią zamordowanych żołnierzy wyklętych. Świat będzie ten proces obserwował pewnie, jak pan myśli?
Jeśli do procesu, na razie mamy złożony wniosek.
No tak.
Z całą pewnością, też w świetle wypowiedzi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, będą różne strony, także izraelska, obserwować, jak te procedury będą postępować, bo pan minister wypowiedział się na ten temat. Natomiast ja mam nadzieję, że dyskusja o ustawie i jej następstwach nie przykryje właśnie tego, o czym pan powiedział, jakby oceny tego, na co sobie pozwoliła ta redakcja. Bardzo pozytywnie oceniam dyskusję wokół tego haniebnego filmu Fundacji Rudermanów, bo celem tej prowokacji było skierowanie uwagi na ustawę, ale na szczęście przede wszystkim społeczność żydowska skrytykowała samą treść tego filmu. Więc...
Ale jeśli chodzi o ten pozew, ustawa działa, tak? Rozumiem, że nie będzie żadnego zamrożenia, o czym mówiliśmy na początku.
Nikt nie może zakazać obywatelom czy organizacjom składać pozwów. To strona izraelska tego też nie oczekuje.
Jest jeszcze bardzo istotne pytanie o to, co będzie z polskim ambasadorem tam na miejscu w Izraelu. To pytanie już padnie w tej części internetowej, a nie na antenie radiowej, za co słuchacz przepraszamy, dziękujemy, życzymy dobrego dnia. Przenosimy się do rmf24.pl i interia.pl. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Panie ministrze, Jan Dowgiało, pierwszy polski ambasador w Izraelu, kilka dni temu w tym studiu mówił, że polski ambasador w Izraelu jest konieczny, ale wciąż go nie ma. Będzie czy nie?
Jest ambasador Jacek Chodorowicz. Miałem wielką przyjemność współpracować z nim, przygotowując i realizując ten wyjazd do Jerozolimy. Jest procedowany jego następca w związku z upływem kadencji Jacka Chodorowicza. I tutaj nie ma żadnych
zakłóceń. Ale mówiło się o wymianie, o nowym.
No, bo ambasadorowie, zazwyczaj ambasadorzy nie są wieczni. Upływa ich kadencja. W przypadku Polski to jest mniej więcej 4 lata. Tu została już przedłużona, ale jest płynnie procedowany następny.
Czyli zmiany nie będzie?
No, nie, będzie zmiana. Mówię, że będzie nowy ambasador. Zakładam, że już wkrótce. To jest kwestia miesięcy. Tu nie ma żadnych zakłóceń w pracy placówki.
A myśli pan, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, będzie zielone światło ze strony izraelskiej, żeby ten nowy ambasador został formalnie ambasadorem? Będzie ten dokument agrément, czy nie?
Nie wyobrażam sobie, żeby ten kryzys negatywnie wpłynął. Ja w każdym razie usłyszałem od strony izraelskiej wielokrotnie podkreślenie, jak bardzo ważne są dla Izraela, dla państwa Izrael stosunki z Polską. i zakłócenie w pracy placówki utrudniłoby nam komunikację, bo nawet między najbliższymi sobie sojusznikami pojawiają się kwestie sporne, jakieś nieporozumienia, od tego są kanały dyplomatyczne. Tego trochę na początku zabrakło między nami a Izraelem. Zbudowaliśmy to i tutaj sprawne funkcjonowanie placówki jest w interesie obu stron, dlatego nie przewiduję żadnych zakłóceń.
Będzie to Marek Magierowski?
Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
Czyli wiele na to wskazuje. Panie ministrze, wczoraj Onet napisał, że tej całej sytuacji można byłoby uniknąć, gdyby, no nie wiem, tak to ujmę, niefrasobliwość urzędników resortu spraw zagranicznych. Amerykanie z Departamentu Stanu 4 dni przed tym, jak się ustawą zajął Sejm, parlament, sugerował, że będą kłopoty.
O tym, że jest wiele pytań, wiele zaniepokojenia wokół tej ustawy, wszyscy, którzy powinni to wiedzieć, wiedzieli znacznie, ze znacznym wyprzedzeniem. Nie, jak pan widzi, no, jestem człowiekiem pełnoletnim, a pełnoletność zakłada między innymi, że się nie mówi publicznie o dokumentacji służbowej, o kuchni funkcjonowania administracji publicznej. Z dużym ubolewaniem odnotowuję, że niestety nie jest to normą.
Czyli co, ktoś coś wyniósł?
No, jak widać z publikacji Onetu, ktoś próbuje jakby czyścić swój nadszarpnięty wizerunek.
A może w słusznej sprawie?
No nie w słusznej, bo przerzucanie winy na Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest tutaj, powiedziałbym, na pograniczu kiepskiego żartu. Mhm.
Ja mówię o niefrasobliwości, ale opozycja jest jeszcze bardziej ostra. Mówi, że to jest skandal, że to pokazuje, że po prostu polska dyplomacja nie działa.
Mam wrażenie, że duża część opozycji głosowała na tę ustawę, więc nie rozumiem.
Teraz... Mówi o tym teraz opóźnieniu, że Amerykanie mówili nam 4 dni przed, tak? I to ta informacja w ogóle nie przeszła, a mogła, powinna.
Zapewniam, że ta informacja przeszła. Pan premier dysponuje pełną informacją o tym, kto, co, kiedy, kogo informował.
Panie ministrze, to zmienię temat, ale jeszcze wrócę do tego wszystkiego, co było w Izraelu. Myśli pan, że komuś zależy na tym, żeby do tego kompromisu między Polską a Izraelem nie doszło? Bronisław Wittstein był wczoraj gościem po wiadomościach i właśnie powiedział, że jego zdaniem jest kilka krajów na świecie, tu wymienił konkretnie Rosję, które zależy na tym, żeby tego kompromisu nie było, żeby to zamieszanie cały czas trwało.
Ja jestem trochę w innej pozycji niż pan Bronisław Wittstein i nie chciałbym publicznie spekulować o czymś, czego albo nie umiem, albo nie jestem w stanie, albo no, też nie powinienem publicznie udowadniać. To, co jest najistotniejsze i co jest, uważam, problemem, że ta ustawa i w Polsce, i w państwie Izrael stała się elementem wewnętrznej polityki. I w tym momencie już odchodzimy od istoty rzeczy, co jest, a czego nie ma w ustawie, a przechodzimy do wewnętrznej logiki politycznej, sporu między opozycją a partią rządzącą, gdzie instrumentalnie traktuje się pewne rzeczy. Tutaj również mam wrażenie, instrumentalnie traktuje się ustawę. Musimy brać pod uwagę, że ta wewnętrzna dynamika polityczna w Izraelu może utrudniać porozumienie. Ewidentnie rząd premiera Netanyahu jest pod presją wewnętrzną. Mhm. I to będzie wpływało na decyzję tego rządu w relacjach z nami.
Netanyahu, który zaraz po tej zakończeniu waszych rozmów pojechał do Ameryki. Jak pan myśli, po tym spotkaniu przekaże inną wersję tej ustawy za oceanem, gdzie też były jakieś wątpliwości?
Nie rozumiem, dlaczego miałby przekazywać premier Netanyahu inną wersję. Uważam, że bardzo dobrze się... Może być pytany i mam nadzieję, że właśnie ta możliwość, że spotkaliśmy się, przez kilka godzin rozmawialiśmy we czwartek w Jerozolimie, no pozwoliła lepiej zrozumieć nasze intencje i sens poszczególnych zapisów i jak ta ustawa będzie działała i że z tą wiedzą delegacja izraelska, w której składzie będzie mój odpowiednik, pan dyrektor generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela Yuval Rotem, no będzie, gdyby takie pytania się pojawiły, to będzie mogła uspokajająco. Tu nie chodzi tylko o stronę amerykańską, tu też chodzi o diasporę żydowską. To jest też środowisko, które wyraziło swój niepokój z powodu tej ustawy i też zdecydowało, oczywiście zasługuje na podjęcie dialogu.
To mam jeszcze jedno pytanie z innej trochę dziedziny, bo wiele osób mówi, że Izraelczycy za mało wiedzą o Polsce, że kiedy te wycieczki przyjeżdżają tutaj do nas, do kraju, często do kraju ich przodków, jeżdżą tylko w takie bardzo trudne miejsca właśnie jak Auschwitz, że nie są w stanie zwiedzić innych miejsc, że nie są w stanie poznać prawdziwej historii Polski, bo są troszkę tak jak w kloszu pod ochroną. Myśli pan, że jest tutaj jakaś szansa, żeby to się zmieniło? Może polski rząd powinien bardziej aktywnie włączyć się w planowanie takich wycieczek?
Tutaj też ten temat był elementem rozmów w Jerozolimie, właśnie w tej części badawczo-historyczno-edukacyjnej. Wycieczki holokaustowe, bo to się tak nawet po angielsku utarło, od dawna są przedmiotem dyskusji, także w Izraelu, gdzie dostrzega się, że one w zasadzie służą formowaniu młodych pokoleń Izraelczyków wobec sytuacji, w której oni żyją tam. I historia Polski, historia II wojny światowej tu odgrywa zupełnie trzeciorzędną rolę. Bronisław Wilczeń też opowiadał ciekawą historię o wizycie niedawno izraelskich dziennikarzy w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie oni przeżyli szok, że tu była inna sytuacja niż w Paryżu, że to prawda, zupełnie inaczej wyglądało.
No, czy Amerykanie, którzy dopiero dowiadują się, że było drugie powstanie w Warszawie, bo to pierwsze, o którym myśleli, że jest jedyne, to powstanie w getcie.
Więc są tutaj, ja bardzo bym chciał, żeby ten uruchomiony proces, i jasno to wyraziliśmy we strony izraelskiej, żeby ten uruchomiony proces dialogu doszedł właśnie też do takich zagadnień, żebyśmy spróbowali wspólnie usiąść, może jeszcze ze stroną niemiecką na przykład, i nad tymi programami edukacyjnymi się zastanowili, bo no, ja nie uważam, że powinniśmy być tutaj instrumentalnym, nie traktowani, nie możemy, jesteśmy, ta historia jest zbyt ważna też, żeby zrozumieć Holokaust, żeby być jakimś tłem.
Jest wola ze strony izraelskiej, żeby to się zmieniło?
Mam taką nadzieję, będziemy w kierunku podniesienia poziomu, nie wiem, czy dobrze, czy podniesienia tej woli, intensywności tej woli pracowej.
Jak pan się czuje rzucony na front tak ostrego konfliktu, a wcześniej zajmował się pan raczej problemami wschodu, tak? Polityki wschodniej, tutaj troszkę inny temat, no i zupełnie inne emocje.
Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. To jest zadanie, które mi powierzono i z którego mam zamiar wywiązać się najlepiej, jak potrafię.
Też na koniec, panie ministrze, spytam o to, o czym mówi RMF od wczorajszego wieczora, czyli pytaniu, czy to jest kompromitacja, że MSZ w walce o stanowiska w unijnej dyplomacji Polaków przegrał, bo w najnowszym konkursie na niekierownicze stanowiska w delegaturach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych ani jedno nie przypadło kandydatowi z Polski.
Sądzę, że to jest bardzo poważny problem funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zagranicznych i jest to problem nie nowy. Jest to problem, z którym też publicznie mierzył się minister Radosław Sikorski. Proporcje zatrudnienia, nie tylko w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, ale także w Komisji Europejskiej, zupełnie nie odzwierciedlają geografii Unii Europejskiej. Reprezentacja naszego regionu, nie tylko Polski, jest promilowa. Niestety wielokrotnie przekonujemy się, że konkursy na stanowiska są formalnością, a decyduje jakieś subiektywne czynniki oderwane od kwalifikacji kandydatów. Będziemy to nadal piętnować, będziemy próbować to zmienić, bo cierpi na tym Unia Europejska.
Czyli chcę powiedzieć, że to nie jest konflikt na zasadzie obecnych naszych, no, czasami nie najlepszych relacji z Brukselą, tylko to jest coś, co istnieje w naszych kontaktach od dłuższego czasu.
To jest nawet nie tyle, to nie jest sprawa Polski z SDZ czy Polski z Komisją Europejską. To jest problem funkcjonowania instytucji wspólnotowych, które odrywają się, już dawno się oderwały od rzeczywistości państw członkowskich, funkcjonują w jakimś swoim własnym, zamkniętym świecie interesów personalnych czy jakichś grupowych. To nie jest rzecz nowa, to jest właściwie rzecz stała.
Mhm. Ale nasi sąsiedzi dostali po jakimś stanowisku, Estończycy, na przykład, a my nie.
W tym przypadku, a w innym będzie inaczej. Nadal nasz region jest poniżej jakichkolwiek kryteriów, proporcji i niestety nadal ciągle nie ma to nic wspólnego z kwalifikacjami konkretnych kandydatów.
Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo za rozmowę i spotkanie. Dobrego dnia.